Czytanie z Ewangelii według świętego Jana. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Nazajutrz zobaczył przechodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To jest ten, o którym powiedziałem: po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższy godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go wcześniej nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. Oto słowo Pańskie.
Wybrałem ten fragment z Ewangelii według świętego Jana, ponieważ jakoś wydaje mi się on szczególnie ważny w momencie, w którym teraz jako wspólnota jesteśmy. Kiedy Jan widzi Jezusa, mówi o nim: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Jest to, można powiedzieć, w pewnym sensie moment rewolucji. Dlaczego rewolucji? Dlatego, że Jan mówi o Jezusie, że jest tym, który zmienia rzeczywistość. Jest tym, który gładzi grzechy świata. I uwaga, jak Jan mówi o Jezusie, to nie mówi o nim: to jest Jezus, który jest Jezus. Ale mówi: to jest Jezus, który przemieni wasze życie, bo On jest tym, który gładzi grzechy świata. I to jest bardzo ważne w naszym mówieniu o Jezusie. Często mówimy o Nim, że to jest Jezus, no Jezus, wszyscy znają Jezusa. A Jan mówi, tak jakby na przekór temu wszystkiemu: nie mówcie o Jezusie, ten, który jest Jezus, no to ten Bóg. Tylko mówcie o Nim, co On robi. I najważniejsze w tym, co robi Jezus, jest to, że On gładzi nasze grzechy. Że On umiera na krzyżu za nasze grzechy, a żebyśmy mogli mieć życie wieczne. I to jest dopiero informacja o Jezusie, która jest warta przekazywania. Jezus to jest ten, który gładzi grzechy świata. Jezus to jest ten, który odmienia swoje życie. I pomyślałem sobie, że wszystkie nasze działania, te indywidualne i te, które podejmujemy jako wspólnota, zawsze powinny odnosić się do Jezusa Chrystusa. I teraz, jeżeli On jest celem naszego działania, jeżeli On jest tym też, który zaczyna nasze działanie, czyli jest przyczyną naszego działania, to wtedy sens naszego bycia we wspólnocie, sens naszego bycia w Kościele, nasze bycie w Kościele w ogóle zamienia się z pasywnego uczestnictwa w aktywne współdziałanie z tym przesłaniem, że to jest Jezus, który gładzi grzechy świata. I wydaje mi się, że można rozróżnić kilka takich części naszego życia, które nawet zewnętrznie mogą nam pomóc przeżywać te tajemnice Jezusa, który gładzi grzechy świata. Możemy się modlić, wydaje mi się, i aktywnie, i pasywnie. Możemy się modlić pasywnie w ten sposób, że robimy tak, jak robiliśmy to zawsze. Albo robimy tak, jak nas nauczono. I to nie jest złe. Ale pytanie jest, czy jest w tym rozwój, czy jest w tym moja akcja i moja dynamika. I może być modlitwa aktywna, która cały czas jakby myśli o tym, jak się modli. Modlitwa, która sama nadaje jakiś coraz to nowy rytm, coraz to nowe tempo. Tym wszystkim można byłoby wyróżnić modlitwę tak zwanego czynu, czyli znaną od zawsze Oret Labora, módl się i pracuj. Albo później ignacjańskie szukać i znajdywać Boga we wszystkich rzeczach. Czy ja nie muszę klęczeć na kolanach, żeby się modlić. Ja mogę modlić się jadąc na rowerze, a mogę modlić się przekładając worki z cementem na budowę. Tak? Moja praca, oddawanie chwały Panu Bogu w czynie jest tak samo ważne dla Pana Boga, jak minuta kontemplacji. W tym wszystkim też jest modlitwa naszego ciała. I zobaczcie, nawet jak tutaj jesteśmy na wspólnocie, to warto się siebie pytać, czy moje ciało mówi to, co mówią moje usta i czy moje ciało mówi to, co mówi moja głowa na temat modlitwy. I czy moje ciało mówi to, co mówi moje serce na temat modlitwy. I mogę być pasywny, ale mogę też starać się otworzyć na modlitwę. Mogę współpracować moim ciałem z tym, co się dzieje w moim sercu, w mojej głowie, w moich myślach. Mogę pozwolić sobie na pewną dozę wolności po to, żeby moje ciało też mogło się modlić. Dlatego zamykam oczy albo je otwieram. Dlatego otwieram moje ręce albo je zamykam. Dlatego otwieram moje usta albo cały czas trzymam je zamknięte. To wszystko buduje ten właśnie akt działania razem z Jezusem, który jest tym, który działa. I ostatnim elementem jest też mądrość modlitwy. Większość z nas jest pobierzmowana tutaj, prawda? Niektórzy nie są przekonani, ale to można sprawdzić, jak ktoś nie wie, to... Jednym z darów Ducha Świętego jest mądrość. I to nie jest tak, że Duch Święty mówi dzisiaj jest poniedziałek 23, nie, to dzisiaj Wackowi nie dam, bo już mu dałem w zeszłym tygodniu, to żeby nie za często, to mu nie będę dawał daru mądrości. Tylko ten dar otrzymujemy od początku do końca w obfitości. Tylko to jest tak, że leży dar, ja mogę na niego patrzeć i mogę o nim wiedzieć, że on jest, ale czy ja go wezmę do ręki. I chciałbym zwrócić uwagę na taki moment tej mądrości, że ja cały czas powinienem się pytać w głowie, czy to, co mówię na modlitwie, jest ważne do wypowiedzenia. Czy to, co mówię na modlitwie, ma usłyszeć wspólnota, w której się modlę. Czy to, co pojawia się w mojej głowie, jest dla mnie, czy dla całej wspólnoty. I jeżeli nie przejdziemy przez tę weryfikację, można powiedzieć, weryfikację mądrości, to będziemy słyszeć głupoty we wspólnocie. Okay? I każdy z nas jest zdolny do tego, żeby mądrze się modlić. Każda modlitwa ustna jest po to, żeby wspólnotę ubogacić. Możemy ją ubogacić przez zwrócenie uwagi na problem, albo zwrócenie uwagi na dobro, które się dokonuje. A mogę wspólnotę zawstydzić, ucieszyć, ale też mogę swoją modlitwą rozczarować wspólnotę. W sensie, że mogę zabić ducha modlitwy. Kiedy Jan mówi o świadectwie, świadectwo Jana jest świadectwem to jest ten, który gładzi grzechy świata. Żeby to powiedzieć, Jan opisuje to, jak doświadczył Boga. Ja go nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą i on mi powiedział, że ten, który przyjdzie. Jan ma doświadczenie Boga i dlatego może powiedzieć, to jest ten, o którym mówi Pismo. Każdy z nas, jeżeli chce kogokolwiek zaprosić gdziekolwiek na drogę wiary, musi mieć doświadczenie Pana Boga. Jeżeli będziemy zapraszać kogokolwiek do kościoła, do wspólnoty, na drogę wiary, nie mając doświadczenia żywej obecności Boga, to On za nami na drogę wiary nie wejdzie. Bo to będzie tylko słowo. Wydmuszka, którą da się skruszyć. Jak myślę o naszej wspólnocie, to już nieraz o tym mówiłem, że trzeba pytać się, jakie doświadczenie Pana Boga ma nasza wspólnota, żebyśmy mogli rzeczywiście głosić Jezusa Chrystusa, a nie wspólnota. Bo Jezus Chrystus jest tym, który uzdrawia, Jezus Chrystus jest tym, który uzdalnia, tym, który pobudza, tym, który gładzi grzechy świata, tym, który kocha. Wspólnota tego nie robi. To jest ważna różnica. Wspólnota nie uzdrawia. Wspólnota nie uzdalnia. Wspólnota nie gładzi grzechów świata. Wspólnota nigdy nie może głosić samej siebie. Więc w naszym patrzeniu na nas i na nasze bycie w Kościele chciałbym, żebyśmy bardzo mocno pomyśleli o tym, że nie można zapraszać do wspólnoty u przyjaciela. Że nie można promować wspólnoty u przyjaciela. Bo jeśli to robisz, to znaczy, że nie mówisz o Chrystusie. To znaczy, że zapominasz o tym, po co tu jesteś. To znaczy, że zapomniałeś doświadczenie Jezusa Chrystusa. Jeżeli tu jesteśmy, jeżeli każdy z nas uważa, że to jest miejsce, gdzie można spotkać Pana Boga, to znaczy, że Pan Bóg nas tu jakoś powołał. To Jezus jakoś chciał, żebyśmy tu się gromadzili. I czasem ma bardzo skomplikowaną drogę dojścia do nas, o czym nie jedna z Was może zaświadczyć. Ale jeżeli Jezus nas powołał do tego, żebyśmy byli wspólnotą przyjaciela na Stamford Hill, to czy jesteśmy godni zaufania Jezusa, żeby On mógł powoływać nowych członków do tej wspólnoty? To znaczy, czy my jako wspólnota jesteśmy gotowi na to, żeby przyjąć kogokolwiek, dostać kogokolwiek w ręce, o którego się jesteśmy w stanie zatroszczyć, zaopiekować w ten sposób, że on nie odejdzie z Kościoła, nie odejdzie od Boga, nie odejdzie od wiary. Każda osoba, która pojawia się we wspólnocie, to jest dowód zaufania Pana Boga do naszej wspólnoty. Powołuje nowych członków, powołuje nowych ludzi, dlatego, że wie, że tutaj się krzywda nikomu nie stanie. Być może różne kryzysy różnych wspólnot łączą się z tym, że Pan Bóg nie może ufać wspólnocie. I szkodą dla człowieka może być to, że w jakiejś wspólnocie będzie. co też jest doświadczeniem niektórych z was. Chciałbym, żebyśmy to bardzo dobrze rozumieli i bardzo dobrze wzięli sobie do serca, że poznać Jezusa Chrystusa, tak jak Jan poznał Jezusa Chrystusa, to jest doświadczyć Jego mocy. To jest doświadczyć Jego osoby w życiu, a nie wspólnoty, nie parafii, nie księdza, nie lidera, nie czegokolwiek. To Jezus Chrystus, wychodząc nad Jordan, zaczynając swoją publiczną działalność, wychodzi po to, żeby być znanym w okolicy. I naprawdę to nie wspólnota u przyjaciela ma być znana, to nie ja mam być znany, to nie to miejsce ma być znane, to nie poniedziałek o 19:30 ma być znane, tylko to Jezus Chrystus, który gładzi grzechy świata, ma być znany. To jest podstawa naszego bycia tutaj. Baranek Boży, ten, który oddaje się w ofierze za nas, ma być między nami. Jeżeli go nie będzie tutaj, nie będzie go w naszych sercach, nie będziemy o nim myśleć, nie będziemy do niego się modlić, nie będziemy otwierać naszego ciała i naszego życia na niego, to nie będziemy w stanie przyjąć ludzi do tej wspólnoty. Nie będziemy godni zaufania. Bo to nie on będzie na pierwszym miejscu. W chwili ciszy pomyślmy o tym, jak Jezus Chrystus jest obecny we wspólnocie. Jak Jezus Chrystus jest obecny w moim życiu. Kontemplujmy Jego obecność. Nie prośmy Go o nic. Może nawet nie dziękujmy za nic. A po prostu zobaczmy, jak On jest obecny. Czy On jest tym, który gładzi grzechy świata? Czy On jest tym, który gładzi moje grzechy?